Dzień dobry. Proszę o zajęcie miejsc. Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa, witam przedstawicieli starostwa, witam zarząd, witam pracowników urzędu, witam przedstawicieli kierowników jednostek organizacyjnych szkoły i witam szkół jednostek oświatowych naszego powiatu i witam wszystkich Państwa radnych. Porządek obrad mamy przed nami wydrukowany. Pani Agatko, jest kworum, tak? We wszystkich komisjach stwierdzam kworum. I czy mamy jakieś wnioski do zmiany porządku? Chyba ma, nie ma, nie widzę. Więc przejdziemy do punktu, do omawiania. I pierwszą informacją jest informacja pani prezes Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie spółka z o.o. na temat aktualnej sytuacji w szpitalu. I poproszę bardzo.
Dzień dobry Państwu. Przez ostatni miesiąc w szpitalu nie zmieniło się nic, szczerze mówiąc, bez zmian. Wszyscy czekaliśmy na wybory, wybory się odbyły. Czekamy w tej chwili na ciąg dalszy tak naprawdę. Po wyborach musimy wiedzieć, jak się ukonstytuuje nasze ministerstwo. Jeśli chodzi o szpital, to sytuacja finansowa się nie zmieniła, drodzy Państwo. To, co możecie Państwo obserwować w mediach społecznościowych, to to, że na pewno bardzo szeroko rozszerzyliśmy swoje działania zdrowotne, profilaktyczne, skierowane do mieszkańców. To, co uważam jest bardzo dobrą informacją dla szpitala, to to, że wniosek o pozyskanie środków z Polskiego Ładu został podpisany, więc pomału będziemy się szykować z właścicielem do modernizacji budynku, jeśli chodzi o DPS. I to jest bardzo dobra wiadomość dla nas.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, to w takim razie przejdziemy do dyskusji. Czy mają Państwo pytania do pani prezes? Proszę bardzo, pani Tereska.
Dziękuję bardzo. Pani prezes, mam pytanie tutaj z informacji, że rozpoczęto przygotowania dla przyjęcia założeń ustawy o jakości. Dziękuję.
My nie przyjmujemy ustawy o jakości jako szpital. Ona była procedowana w tamtym momencie, pani radna, więc my się przygotowujemy do tego, żeby można było podjąć interwencję w tym zakresie. Coś się dzieje z mikrofonem. Ona została przyjęta w tej chwili, wiemy. I jednym z elementów działań, które podjęliśmy, jest na pewno elektroniczna dokumentacja medyczna. Szykujemy się do autoryzacji podmiotu medycznego. Ale tu mówię, to jest jedno z działań, które w tej chwili wykonujemy.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy jeszcze? Proszę bardzo.
Pani prezes, czyli ten wniosek został rozpatrzony pozytywnie, tak? To 8...
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, dokładnie. Informację dostałam tydzień temu.
8 milionów, tak?
8 milionów, 2 miliony jako wkład własny starostwo.
Czyli w sumie 10 i...
Dokładnie tak.
Tak. I mówi pani o tym, że to DPS. I pytanie, czy to... Musi być DPS ostatecznie w takim kształcie rozumianym jako DPS?
Absolutnie tak, ponieważ poza tym, że jest to dodatkowe źródło finansowania inne od monopolisty, jakim jest NFZ, a poza tym takie jest zapotrzebowanie społeczne i mapa potrzeb zdrowotnych ewidentnie na to wskazuje.
Jasne, ja pytam o ten DPS, bo my mamy taką jednostkę.
Tak, w Nowogrodzie. I cały czas czeka się co najmniej pół roku.
No, dlatego bardziej zmierzam do pytania, czy rozumiem, że to będzie uzupełnienie i nie będzie to żaden, nie wiem, przejaw jakiejkolwiek wewnętrznej tutaj konkurencji.
Patrzę... Ale właściciel jest jeden, więc ja w ogóle tego nie uważam za konkurencję.
Czyli krótko mówiąc, będziemy mieli zdywersyfikowaną ofertę w tym zakresie,
dokładnie
tak?
Dokładnie tak.
Okej, okay, dobra, dzięki.
Ja mam pytanie, pani prezes, jakiego typu dom pomocy społecznej to będzie?
To będzie dom pomocy społecznej dla osób somatycznie chorych.
Dziękuję.
Zapraszam.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze mamy jakieś pytania? Tu pani prezes, tylko taka mała uwaga odnośnie tej właśnie informacji najważniejszej, finansowej, jakby można było w odwrotnym poziomo, i bo jest pionowo wydruk i jest zaciemniony, po prostu jest nie.
Ale to ja przepraszam bardzo, my wysyłamy wersję elektroniczną do starostwa, to uwaga może do sekretariatu.
Aha, do wydruku. Bardzo proszę, bo akurat są nieczytelne. Dobrze. Czy jeszcze mamy pytania do pani prezes? Proszę bardzo. Nie widzę. Tak? To może przejdziemy do zaopiniowania przedstawionej informacji w formie papierowej i tej, którą tutaj pani prezes udzieliła wyjaśnień. I proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej informacji? 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji? 4. Proszę członków komisji. Aha, kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Tak? Za? To jest 5. I proszę Komisja Spraw Społecznych, podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej informacji? 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji? 5. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pani prezes za przedstawioną informację. I przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu goleniowskiego za rok szkolny 2022-2023. I głos oddaję pani dyrektor. Tak?
Dzień dobry. Szanowni Państwo, po raz pierwszy przy przedstawianiu Państwu tego raportu pozwoliliśmy sobie, pan starosta i ja, zaprosić dyrektorów szkół i placówek, ponieważ to jest podsumowanie całego roku szkolnego. Państwo mają zawsze dużo pytań, jeżeli chodzi o zadania oświatowe, działalność naszych placówek, więc jeżeli takie pytania będą, to od razu mamy dyrektorów i będą mogli na nie odpowiedzieć, bo ja często nie jestem tak jakby w stanie przy pytaniach szczegółowych na nie odpowiedzieć. Ja bardzo króciutko, ten raport przedstawiamy co roku, to jest obowiązek wynikający z ustawy. Ustawa narzuca, jakie elementy tego raportu powinny być przedstawione. Ja tylko króciutkie takie hasła. W ubiegłym roku zlikwidowaliśmy drugie liceum w Zespole Szkół nr 1 w Nowogardzie. Również podjęliśmy uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania. Troszeczkę, znaczy nieznacznie, nie bardzo mocno podnieśliśmy dodatki funkcyjne dla kadry zarządzającej oraz podnieśliśmy również dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu i mentora. Kolejna rzecz, w ubiegłym roku szkolnym tutaj coś, co było troszeczkę innego niż w latach ubiegłych, to bardzo duża liczba nauczycieli, którzy ubiegali się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Spowodowały to przepisy, zmiana przepisów, która umożliwiła niektórym nauczycielom skrócenie stażu. I tak w ubiegłym roku tych postępowań egzaminacyjnych mieliśmy aż 21 i wszystkie zakończyły się sukcesem. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wyniki egzaminu, bo mamy obowiązek też przedstawiać wyniki egzaminów zewnętrznych. Mają tu Państwo tak jakby szczegółowy raport. Ja tylko to, co rzuciło się w oczy tak mi od razu, to po raz kolejny liceum w Goleniowie, liceum imieniem Stefana Żeromskiego, 100% zdawalność. Jeżeli chodzi o egzaminy zawodowe, tam techniczne, to też one utrzymują się na mniej więcej poziomie poprzedniego roku, ale to, co dla mnie jest też zauważalne, to ponownie stuprocentowa zdawalność w zawodzie technik pojazdów samochodowych, prawdopodobnie w zespole szkół numer 1 w Nowogardzie. Również wysoka zdawalność, jeżeli chodzi o technika logistyka, zarówno w Goleniowie, jak i w Nowogardzie. Szanowni Państwo, też macie tutaj wykaz, jeżeli chodzi o zajęcia pozalekcyjne, sukcesy uczniów. Ja przedstawiłam tutaj w raporcie tylko te sukcesy, które osiągnęli uczniowie reprezentując szkołę. W związku z powyższym nie ma tu sukcesów uczniów reprezentujących na przykład jakieś inne kluby sportowe czy stowarzyszenia. I tutaj taką fajną rzeczą, która nam się zdarzyła w ubiegłym roku szkolnym, jest drugie miejsce naszego zespołu szkół numer 1 w Goleniowie, jeżeli chodzi o klasyfikację szkół w ramach licealiady, drugie miejsce w województwie zachodniopomorskim. Również tutaj w tym raporcie macie Państwo przedstawione wyniki nadzoru pedagogicznego. Większych problemów tutaj nie były. Były jakieś drobne zalecenia, ale większość tych kontroli kończyła się pozytywnie, czyli brakiem wydania zaleceń. Kolejną rzeczą raport też, to jest coś, może nie coś nowego, ale w poprzednich latach nie robiłam takich zestawień. Mają Państwo tutaj zestawienie, jeżeli chodzi o zakup pomocy dydaktycznych, sprzętów i wyposażenia. Tam macie przedstawioną szkołę, placówkę, sprzęt, jaki został zakupiony oraz wartość w złotych. Macie Państwo również projekty, w których uczestniczą szkoły, jakie środki zostały pozyskane. Część z tych projektów jest tak zwana bezpłatna, one są realizowane w szkole, ale nie wiąże się to z dofinansowaniem. Również przedstawiłam tutaj remonty. Tam chyba były dwie inwestycje, to tam gdzieś jakieś wyższe środki zostały przekazane. Natomiast większość to są drobne naprawy pomieszczeń w szkołach i placówkach. Również raport ten powinien zawierać taki dział jak uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ja już wcześniej zmieniłam, że mówiłam o zajęciach pozalekcyjnych, o sukcesach, ponieważ uczniowie ze specjalnymi potrzebami to nie tylko ci, którzy mają wszelkiego rodzaju orzeczenia z poradni o kształceniu specjalnym, o innych jakichś dysfunkcjach, ale są to również uczniowie uzdolnieni. I teraz mają Państwo też tutaj w zestawieniu pokazane, ilu takich uczniów z orzeczeniami, z dysleksjami czy nauczaniem indywidualnym mamy w szkołach. Również przedstawiona jest działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych, która tak jakby w tym całym procesie uczestniczy. Ja tylko Państwu powiem, że wszelkie opinie poradni na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności na temat ścieżki indywidualnych, zindywidualizowanych ścieżek kształcenia czy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wszystkie te zalecenia są realizowane u nas w szkole, dzieje się to natychmiast, reakcja jest natychmiastowa, jeżeli dyrektor takie opinie dostaje, po prostu wprowadza je do arkusza organizacji i one są realizowane. Czasami, ostatnimi czasy wiąże się to jednak ta zwiększona liczba godzin w trakcie roku szkolnego z problemami z obsadą kadry, bo tak jakby już od 2 lat mamy te zwiększone roczniki, więc czasami mamy problemy, dyrektorzy, przepraszam, mają problemy, żeby te wszystkie godziny realizować, ale oczywiście są one realizowane. I z mojej strony to byłoby tak jakby wszystko. I teraz, jeżeli Państwo mają pytania do mnie bądź do dyrektorów, to bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy mamy pytania, czy mają Państwo pytania tu do Pani Dyrektor, do informacji, która została przedstawiona, czy może korzystając z okazji, że kierownicy jednostek są z nami, do dyrektorów poszczególnych placówek. Proszę bardzo. Pan Paweł.
Ja mam pytanie do tabeli 17 na stronie 15. Tak, mamy 165 osób z dysleksją na 1282 uczniów, co jest 13%. Proszę?
Aha, mówi pan tylko o jednej szkole, tak? Myślałam, że na całej
jednej szkole, bo akurat w tej szkole jest największa różnica, bo w pozostałych jest to 8% całej populacji uczniów i zastanawiam się, dlaczego tak jest. Natomiast zmierzam do pytania, jaka była liczba badań, czy może inaczej, ile przeprowadzono badań, żeby wydać taką liczbę orzeczeń, bo nie ukrywam, że 13% całej populacji z orzeczeniem dyslekcji to w moim przekonaniu dużo.
Może ja szybciutko. Tak, no jest to dużo, 165 wydanych. Tabela. Już moment. Na stronie 18 tabela 23. Tam w wierszu specyficzne trudności w uczeniu się, tylko w tym roku było wydanych 94 opinie, tak? Natomiast to 165 to są uczniowie na wszystkich poziomach, w klasach od 1 do 5 na całej szkole. Czyli w ostatnim roku, w tym, który obejmuje raport tych opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się, tam jest 94 ogółem i tamta tabela to ilustruje, ale jeżeli pani dyrektor chce odpowiedzieć szczegółowo, to proszę bardzo.
Mam wrażenie, że nie zrozumiała pani mojego pytania. Rozumiem, że 94 to są badania wykonane w tym roku, tak? A jaka była ogólna liczba badań? Krótko mówiąc, czy wszyscy badani mają, bo mamy 165 na czterech poziomach. To już pomijam te poziomy poza pierwszą klasą. Po prostu wydaje mi się, że ta liczba jest bardzo wysoka. I zastanawiam się, dlaczego tak jest.
Nie wiem, czy zrozumiałam dobrze. Tak. Tak. Tak, chodzi o to, że pewnie około 9% populacji uczniów ma dysleksję, tak?
Znaczy akurat w zespole szkół jest aż 13%. I pytanie jest takie, jaka była liczba przeprowadzonych badań, żeby osiągnąć liczbę 94 w tym roku? Czy przeprowadzono 94 badania i wszyscy okazali się dyslektykami? Czy to może było 200 badań, a 94 ma takie...
Wracamy do diagnoz w takim razie, diagnoz.
Nie pytałbym o to, gdyby te dane były zawarte w tej tabeli, o której pani dyrektor powiedziała.
Uczniowie, którzy są w szkołach średnich, są zdiagnozowani już dużo wcześniej, tak? Ponieważ w szkole podstawowej do 8 klasy diagnozujemy dzieci, natomiast za zgodą Rady Pedagogicznej, na wniosek Rady Pedagogicznej i rodzica diagnozujemy dzieci w szkole średniej na dysleksję. Natomiast odnośnie diagnoz mogę się wypowiadać tylko na temat poradni w Goleniowie. Więc tych diagnoz przeprowadzono 1598 w tym roku. I z tych 1598 diagnoz opinii, zaraz gdzie te opinie są, dostosowanie. Tych opinii jest 94 wydanych przez poradnię w Goleniowie o specyficznych trudnościach, czyli o dysleksji.
A z tej liczby 1598 ma pani wiedzę, jaka liczba to jest zespół szkół w Goleniowie? Bo zespół szkół liczy sobie 1282 osoby, więc zakładam, że podała mi pani całą liczbę badań.
Być może było jedno dziecko w ciągu roku diagnozowane z zespołu szkół. Być może pod kątem dysleksji. To są wszystko dzieci zdiagnozowane wcześniej.
Rozumiem, czyli tak. Pani podała liczbę total.
Tak, przez rok cały. Nie wiem, czy my się dobrze rozumiemy, bo...
Dobrze, dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Tutaj pan Sylwester zgłaszał pytania. Proszę bardzo.
Moje pytanie pewnie będzie kierowane do pana dyrektora Grycza. Mianowicie pani dyrektor Chomińska wspomniała o dużym sukcesie sportowców z tej szkoły w Licealiadzie Wojewódzkiej, drugie miejsce. No ja tak się składa, że wiem ile poświęceń, ile trudu musieli uczniowie wykonać, no i nauczyciele, którzy ich prowadzą. Ogromne osiągnięcie, ogromny sukces, ale proszę państwa, w tych zestawieniach, które pani dyrektor Chomińska nam przedstawiła, nie widzę, żeby uczniowie zespołu szkół numer 1 mieli zajęcia pozalekcyjne w ramach SKS-u. Czy ten SKS został pominięty, czy go w ogóle nie było, a sukces z nieba spadł, bo szkoły nowogardzkie mają zajęcia SKS-u sportowe, a nasze liceum górnickie nie ma tych zajęć. Proszę mi powiedzieć, co to jest, czy to przez pomyłkę, czy taki jest fakt autentyczny.
Czy przez pomyłkę? SKS-y w tamtym roku wiem, że były prowadzone znaczy mieliśmy współpracę z siatkarzami, z SGS-em Goleniów i tu na pewno było, te zajęcia były prowadzone siatkarskie, chociaż wyniki mamy w zupełnie innych dyscyplinach, tak? Generalnie podjęliśmy decyzję, żeby brać udział w czym dzieciaki będą chciały brać udział, więc udało nam się w większości dyscyplin wziąć udział z lepszym, gorszym wynikiem. Natomiast wracając do tego SKS-u, jako SKS-y nauczyciele na początku roku zgłaszają uczniom, że jest taka możliwość, ale niestety uczniowie nie wykazują chęci. Więc bardziej tutaj te sukcesy wydaje mi się, że też wynikają z samych predyspozycji uczniów już przychodzących do naszej szkoły, albo tych, którzy już się uczą w naszej szkole i tego, co robią poza szkołą. Tak? Bo mamy właśnie kilku czy kilkunastu uczniów, którzy biorą udział czy występują w zespołach poza szkołą. Tak? Także tutaj niechęć trochę uczniów do zostawania po godzinach w szkole, ponieważ tych godzin jest naprawdę bardzo dużo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan Kazimierz już.
Ja tu mam pytanie do odnośnie bazy lokalowej, ponieważ jest tutaj opisane, ile żeśmy ponieśli nakładów, jakie nakłady, co zostało zakupione, ale myślę, że jednym z takich dużych jakby niedomagań to jest brak takiej bazy lokalowo-sportowej przy szkole specjalnej w Nowogardzie. Takie wnioski wiem, że już padały, żeby ująć ją w budżecie powiatu na rok 2024. Myśmy jako Komisja Oświatowa konsultowaliśmy z dyrektorami szkół, mieliśmy takie wyjazdowe swoje spotkania na temat współpracy dyrektorów z powiatem, z wydziałem. I myślę, że są tutaj wśród nas dzisiaj dyrektorzy. Dobrze, byśmy też z waszej strony usłyszeli głosy, jakby to widzicie. Ponieważ no, dochodzą do nas znowu takie wiadomości o jakby nierównym traktowaniu dyrektorów szkół w Goleniowie, dyrektorów szkół w Nowogardzie. Chcielibyśmy też tutaj, myślę, że jest okazja wysłuchać ten temat, czy to dalej się tak dzieje, czy faktycznie po tych naszych spotkaniach komisji, obradach rady już te sprawy przycichły. Aczkolwiek były takie pytania na ostatniej sesji, jak to dzielone są te godziny, nadgodziny. Uzyskaliśmy informacje od pani dyrektor, ale życie pokazuje, że to chyba nie jest tak do końca, jak żeśmy oczekiwali. W związku z tym myślę, że
Pani Przewodnicząca, moglibyśmy udzielić głosom dyrektorom szkół tu obecnych, żebyśmy mogli ich również wysłuchać, jakie mają problemy, jakie trudności, czym mogliby oczekiwać pomocy od Rady. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeżeli Państwo, przedstawiciele, dyrektorzy, kierownicy jednostek mają jakieś czy coś do powiedzenia, to proszę bardzo. Czy tutaj odnośnie tego zapytania pana Kazimierza, czy inne kwestie? Ty jeszcze tu, pani radna, proszę, jeszcze tutaj pani Beata chciałaby zabrać głos. Za chwileczkę, tak, jeszcze tutaj jest pytanie. W takim razie ja chciałabym zacząć od poradni psychologiczno-pedagogicznej w Goleniowie, bo mamy miesiąc październik, a padła tutaj zatrważająca kwota, nie kwota, tylko ilość, 1598 diagnoz. Ja chciałabym się zapytać pani dyrektor, jak to się odbywa, że jesteście w stanie wydać tyle diagnoz, czy pracujecie, nie wiem, popołudniami? I może zacznijmy od pani. Czego my nie wiemy, z jakimi państwo borykacie się problemami? Jesteście bardzo ważną placówką, instytucją tutaj na terenie Goleniowa. Bardzo wiele osób, rodzin korzysta z waszych usług, łącznie z tym, że jestem to i ja, i rodzice, z którymi gdzieś tam mam do czynienia. Proszę w skrócie powiedzieć, jak my jako radni powiatu moglibyśmy wam pomóc.
Tak naprawdę nie wiem, od czego zacząć. Skąd bierze się tyle tych diagnoz? Osób zatrudnionych do diagnoz mamy 12 etatów. Łącznie ze mną. Pozostałe, ponieważ tutaj wykazywane w raporcie było więcej etatów, to są etaty terapeutyczne odnośnie wczesnego wspomagania rozwoju. Pracujemy dwuzmianowo, ponieważ mamy za mało gabinetów na to, żeby pracownik mógł przez cały dzień zająć gabinet. Stąd dodatkowe prace, czyli pisanie opinii, pisanie orzeczeń, to wszystko się odbywa no, albo w pomieszczeniu takim naszym socjalno-pokojo-nauczycielskim, jakby to nazwać, bądź po prostu w domach, tak? Do tego dochodzą terapie, więc pracujemy do niemal 19. Natomiast tak naprawdę, jeśli ktoś przejeżdża, to dużo, dużo dłużej zapalone jest światło i ktoś tam zawsze zostaje, zwłaszcza ktoś, kto po południu pracuje, zostaje i te swoje papiery robią ludzie dużo, dużo dłużej. I tak naprawdę może, ja nie będę mówić, ile tych diagnoz. My pracujemy non-stop. My, żeby się wyrobić w tym roku na wrzesień z opiniami dla dzieci, które rozpoczynają praktyki we wrześniu, żeby dać wszystkim orzeczenia, którzy się zgłaszali w ciągu roku do nas, podjęliśmy naprawdę mnóstwo takich nawet kontrowersyjnych działań, łącznie z tym, że od marca umawiałam wyłącznie na orzeczenia dzieci, tak? Dużo się nasłuchałam, były i skargi, były bardzo przykre słowa od rodziców, bo to podchodzi pod dyskryminację, że na opinie zwykłe nie umawiam ludzi. Natomiast wiem, że te dzieciaki z orzeczeniem, one muszą dostać w pierwszej kolejności. Nasze szkoły muszą dostać dokument w pierwszej kolejności, żeby mogły do systemu informacji zgłosić, żeby były pieniądze na to, żeby dzieci miały tę pomoc, tak? Natomiast nie może się stać, no takie moje działania nie mogą ciągle być robione. Ja nie mogę w tym roku ponownie
w ten sposób postępować. Ja muszę zacząć normalnie działać. Z dyrektorami rozmawiam już, żeby przysyłali rodziców, którzy będą mieli orzeczenia w tym roku wydawane, żeby już przysyłali tych rodziców, żeby oni w pierwszej kolejności mimo wszystko byli zapisani i żeby otrzymali tę pomoc i te dokumenty na czas. W ten sposób załatwimy to, co najważniejsze, nie robiąc jakiegoś sztucznego zatrzymania, co mówię, to się odbija bezpośrednio już nawet na mnie, tak? W wakacje dwóch pracowników z 3 tygodni urlopu zrezygnowało po to, żeby robić po 2 badania dziennie, żeby te dzieci mogły na praktyki pójść, ponieważ im jest dokument potrzebny. Więc to są takie nasze działania. Wiele razy ktoś robi dobrze, to ja tutaj zostanę, bo przyjdzie rodzic, który prosi, bo ma dziecko z niepełnosprawnością. Tutaj się sercem kierujemy, tylko nikt nie wie, że oprócz tego, że przyjdzie dziecko na badanie, ten dokument trzeba stworzyć, że dokument, który wydaje zespół orzekający, to jest decyzja administracyjna, od niej są odwołania, to musi być sprawdzone, poprawione. Tego nie można na kolanie pyknąć sobie, bo szybko, bo dodatkowo, bo ktoś potrzebuje, tak? I takie konsekwencje później się ponosi. Ale ja chciałam powiedzieć, że o takiej, króciutko bardzo o sytuacji, która spotkała mnie, już o tym komuś mówiłam, która spotkała nas, nie pierwszy raz zresztą, ale jakoś tak ugodziło nas to straszliwie w miniony czwartek, kiedy na badanie przyjechał z rodzicami chłopak z pierwszej klasy z liceum, naszego liceum goleniowskiego, przyjechali z Przybiernowa. Mama wcześniej nie powiedziała, że chłopiec jest na wózku i przed tymi drzwiami stanął chłopak. Przyjechał na tym wózku, był chłopak i okazało się, że nie możemy go zbadać, ponieważ wszystkie gabinety na dole, gdzie można by ewentualnie wnieść po tych kilku schodkach, są zajęte i to badani byli autyści, gdzie nie ma opcji, żeby w trakcie badań ich przenieść. I takie sytuacje się zdarzały. Jeśli my wiemy, że ktoś jest na wózku wcześniej, to jedziemy do domu. Jeśli to jest małe dziecko, wnosimy. To są 2 piętra. Te dzieci, już nie powiem, że te małe, wszystkie i na wczesne wspomaganie są targane. Diagności są skopani, opluci przez te dzieci. No to jest takie. Natomiast widok tego chłopaka, który na słowa diagnosty, który próbował jakoś załagodzić sytuację, opuścił głowę, nie odezwał się ani słowem. To, co się działo w sercu tego dzieciaka i w głowie, to naprawdę można sobie tylko wyobrazić. On jest już dzisiaj po badaniu, bo ze szkołą się z dyrektorem dogadaliśmy, że chłopak będzie zbadany. Natomiast my tyle mówimy, tak, tu sportowe sale, one są bardzo ważne. Tu drogi jakieś, tu ocieplenia, natomiast i tyle o ludziach z niepełnosprawnościami właśnie, nie nazywamy ich niepełnosprawnymi, tylko z niepełnosprawnościami, bo nie chcemy ich stygmatyzować. Natomiast to, co się stało, to jest nie stygmatyzacja, to jest... No jak my to nazwiemy, tak? On był wykluczony, ten chłopak, tak? On nie ma prawa. Tak naprawdę ta matka wcale nie musiała nas informować o tym, że on jest na wózku. My powinniśmy być przygotowani do tego, żeby go przyjąć, żeby on nie był po raz kolejny upokorzony, tak? Matka prosiła, żeby było dyskretne to badanie w szkole. Ona nie chce się z tym obnosić, tak? A my jakoś tę poradnię traktujemy dobrze, my dajemy radę. To jest wysiłek tak ogromny, że jeszcze chwila to ludzie się pozwalniają, bo woleliby pracować naprawdę gdzieś indziej, a są tak wyszkoleni. To jest szkoda ludzi, którzy mają taką wiedzę, takie doświadczenie, żeby oni odeszli, a oni już nie mają siły. Tak? My pracujemy ponad normę. Ze mnie się śmieją, czy ja sobie swój urlop kolekcjonuję. Ja go nie mam kiedy wziąć, ponieważ mamy orzeczenia tydzień w tydzień. Ja na tych zespołach muszę być. Więc to nie jest dlatego, że ja nie chcę, nie potrzebuję, tylko muszę być.
Także i tutaj wejdę Pani w słowo. Cały czas mówimy o dzieciach ze szkół ponadpodstawowych, ale Wy obsługujecie też dzieci szkół podstawowych.
Tak, to
zwłaszcza że ósma klasa, teraz macie gro, wiem, bo też mnie to dotyczy, gro orzeczeń. Dobrze, pani dyrektor, czyli generalnie potrzebny jest...
Nam jest potrzebny budynek porządny, duży, z dostępem dla osób
niepełnosprawnych. Ile pokoi jeszcze wam brakuje? Dobudujemy od chemika.
No właśnie. Tu chyba...
Będziemy czarować, wyczarujemy.
Tu w ten sposób to na pewno to nie pójdzie. Ja myślę, że tutaj trzeba naprawdę pod uwagę... Trzeba podejść do tego konkretnie, bez kiwania już głową,
że trzeba im udostępnić jakieś pomieszczeń dodatkowych.
Nie. Ale my nie możemy mieć dodatkowo. To są dane osobowe. Tego nie można sobie wozić, tak? Ja nie mogę się dogadać z dyrektorem, który jest obok mnie i pewnie gdyby miał mniej uczniów, to by powiedział, dobrze, idź tam gdzieś, znajdziemy ci kanciapkę jakąś, tak? Ja wierzę, że my byśmy się pewnie dogadali, ale my nie możemy tak chodzić z dokumentami, tak? My tych dokumentów, kiedy się wysyła, to je się też wysyła listem poleconym, tak? Z potwierdzeniami wszystkimi. To nie chodzi o to, że gdzieś sobie znajdziemy, bo nasz budynek niedostosowany do niepełnosprawnych osób, on dalej zostanie, tak? On dalej będzie za mały. Ja wiem, że kto był, to pięknie, tak? Ja powinnam zadowolona siedzieć w swoim gabineciku i nie zawracać sobie głowy, ale ja wiem, jaki jest problem i że ten problem nie zniknie, że tych dzieci będzie potrzeba, że tych dzieci będzie rosła ilość potrzebujących pomocy i problem będzie coraz większy i go nie rozwiążemy w ten sposób, że gdzieś tam jakieś pomieszczenie dodatkowe, tak? Ono nie załatwi sprawy.
To pójdźmy może za ciosem i chciałabym się dowiedzieć, a jaka jest sytuacja w poradni w Nowogardzie? Czy występuje problem z dostępem osób niepełnosprawnych? Problem lokalowy z ilością pokoi? Może pracowników?
Szanowni Państwo, nie wiem, dlaczego pani dyrektor nie ma, zaproszenie dostała, także nie potrafię powiedzieć, ale prawdopodobnie również poradnia w Nowogardzie nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Tam są normalnie takie schody, chyba nawet gorzej niż w Goleniowie, bo w Goleniowie chociaż w środku trzeba się poruszać, a te są na zewnątrz, czyli na pewno nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na 100%.
To dziękuję bardzo. To może tutaj do, nie wiem, czy pan starosta, czy pan dyrektor Zabrowski, czy w ogóle jest w planach takie coś, tutaj pan Tomasz też się zgłasza, właśnie jakaś modernizacja tych placówek, chociażby pod kątem właśnie dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, ja chciałbym w imieniu pani dyrektor Juszczyk, bo myślałem, że pani Chomińska ma informację. Pani Juszczyk dała mi dzisiaj informację taką, że ma rozprawę sądową, o czym po prostu zapomniała i wzięła urlop. Natomiast my jako Komisja Spraw Społecznych byliśmy również w tej placówce i tam było to wielokrotnie potwierdzane, że pani dyrektor chce się starać o schodołaz, chce się starać o jakąś windę. Bo to, co mówiła pani Chomińska, tam faktycznie nawet nie można podejść do obiektu. No taka jest akurat sytuacja starych obiektów, więc też w planie mieliśmy jako zarząd, jako rada zagospodarowanie obiektu w budynku Cisy w Nowogardzie na potrzeby poradni po wcześniejszym wyremontowaniu 5. piętra na potrzeby szkoły muzycznej, ale to wszystko jest układanka, która utknęła w jednym miejscu z powodu braku środków zewnętrznych, które mogłyby spowodować możliwość właśnie remontu budynków Cisy. Więc tak naprawdę, no, podobnie jak w Goleniowie, o tym też jako komisja rozmawialiśmy, bo pani dyrektor też nam to przedstawiała. Tam był ten wniosek o wybudowanie nowego obiektu w narożniku ulicy Maszewskiej i bodajże chyba Brygady Legionów przy policji za szkołą, zespołem szkół numer 1, gdzie jest duży plac naszej nieruchomości, który mógłby służyć do tego, ale to znowu wszystko zależy od tego, czy pojawią się środki zewnętrzne, bo na pewno oba obiekty wymagają dostępu dla osób niepełnosprawnych w każdym tego słowa znaczeniu.
Dziękuję bardzo. Czyli na ten moment, dopóki nie będzie środków zewnętrznych, to placówki będą musiały sobie radzić tak jak jest. Tutaj pan Sylwester jeszcze, tak? Proszę bardzo. A i pan Mariusz.
Proszę Państwa, no byliśmy na objeździe naszych placówek. W maju kończyliśmy tą sesję, tą komisję wyjazdową. No tylko gwoli uzupełnienia tych wszystkich potrzeb, o których tutaj Państwo mówicie, i Pan Starosta, i Pani Dyrektor. No te potrzeby są przeogromne. Możliwości finansowe są, jakie są. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, łącznie z dyrektorami tych placówek. Ale to, co Pani Dyrektor powiedziała, ten przykład z tym niepełnosprawnym chłopcem. Ja mam cały czas przed oczami właściwie wertepy, dojeżdżając do tych przychodni. Jeszcze szczególnie w Nowogardzie daje to się zauważyć. Tam nie ma możliwości dojechania tym wózkiem, czy dojścia nawet, bo połamany asfalt, połamane jakieś gruzowisko. Tu prosiłbym pana dyrektora Zaborowskiego, żeby łaskawszym okiem spojrzał na te kawałki dojazdów do tych dwóch placówek. One naprawdę wymagają przynajmniej na chwilę obecną wyrównania tego podjazdu, żeby tam ci z tymi niepełnosprawnymi dziećmi mogli ci ludzie dojechać. Już nie mówię o windach, które no są bardzo konieczne, ale myśmy, kończąc to objazdowe posiedzenie naszej komisji, złożyli wnioski do zarządu. Tych wniosków jest bardzo dużo. Jeden z ostatnich, najważniejszych, które żeśmy złożyli, ja go pozwolę sobie szybciutko odczytać. Członkowie komisji zgłosili wniosek do zarządu, aby rozpocząć starania o pozyskanie funduszy pozabudżetowych, za które można by rozpocząć budowę nowego budynku przeznaczonego dla wielu instytucji powiatowych, borykających się z problemami lokalowymi i remontowymi. I tutaj między innymi poradnia psychologiczna, pedagogiczna, PUP, a inne dotychczasowe pomieszczenia przez nieużytkowane można by sprzedać, uzyskując dodatkowe fundusze na budowę nowego budynku. Pan starosta już powiedział, no wszystko jest uzależnione od tego, czy te środki pozabudżetowe jesteśmy w stanie pozyskać na taką inwestycję, no która aż się prosi, żeby nastąpiła i budowa takiej poradni, nie tylko poradni, ale takiej instytucji, takiego budynku spełniającego wiele funkcji byłaby tutaj potrzebna. Tym bardziej, że mamy działkę, za którą nie musielibyśmy płacić. Te wnioski złożyliśmy do zarządu. Jeszcze raz ponawiam prośbę do pana Zaborowskiego, żeby łaskawym okiem spojrzał na te podjazdy, dojazdy do tych dwóch poradni. Dziękuję bardzo. Tak, proszę Państwa, no tutaj pani dyrektor powiedziała, co jej na sercu leży. Ja z całym szacunkiem, tak? Wiem doskonale, że praca poradni psychologiczno-pedagogicznej jest pracą trudną, odpowiedzialną, wymagającą ciszy i spokoju. Doskonale znam obydwa budynki w Nowogardzie i w Goleniowie i bezwzględnie tutaj trzeba się bardzo mocno pochylić nad problemem jednej i drugiej poradni. Jeżeli chodzi o albo dostosowanie, albo rozbudowę, albo budowę nowego obiektu, bo proszę Państwa, poradnia to nie tylko diagnoza, ale przede wszystkim poradnia to ciężka praca terapeutyczna, codzienna praca z dziećmi, tak jak Pani Dyrektor wspomniała, o różnych potrzebach. Ja wykorzystuję może fakt, że jestem dyrektorem szkoły i na co dzień widzę, jak ogromna liczba dzieci wymaga wsparcia poprzedzonego diagnozą. I proszę Państwa, ta liczba nie będzie spadać, ta liczba będzie rosła. Więc to pokłosie między innymi pandemii COVID-19. I my to widzimy w szkole, tak? My potrafimy nazwać, ale my nie jesteśmy jako szkoła instytucją uprawnioną do wydawania opinii czy też orzeczeń. To musi za nas zrobić poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Dlatego też bezwzględnie należy się pochylić nad tym problemem i szukać rozwiązania tego problemu. Dla mnie rozwiązaniem jest budowa nowego obiektu, nie oszukujmy się, obiektu, który będzie dostosowany, gdzie będą sale przeznaczone do diagnozy, gdzie będą sale przeznaczone do terapii, różnorakiej terapii, tak? Czyli musi być tam też odpowiednie wyposażone, muszą być podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Druga sprawa, która mnie cały czas nurtuje, to obłożenie obydwu naszych poradni. Goleniowska jest, z tego co wynika z tabelek, jest obłożona bardzo mocno, Nowogardzka nieco mniej. Z czego to wynika? Nie wiem. Może obszar obejmowany przez poradnię goleniowską obfituje w różnego rodzaju przypadki wymagające wspomagania, a obszar obsługiwany przez poradnię w Nowogardzie ma tych przypadków mniej, chociaż no, statystycznie nie wydaje mi się, żeby to były jakieś różnice w populacji, tak? W każdym bądź razie jest to zastanawiające, że u nas w poradni jest aż tak wielkie obłożenie i wydawane jest tyle diagnoz, opinii, taka rozbudowana praca terapeutyczna. No, zdecydowanie większe są to liczby niż w poradni nowogardzkiej. Także szacunek tutaj pani dyrektor dla pani i pani ludzi, którzy robią naprawdę fantastyczną, ciężką pracę i bądźmy pełni nadziei, że zmieni się sytuacja, to znaczy nie pod względem liczby potrzebującej pomocy, bo to się nie zmieni. Ta liczba będzie wzrastała sukcesywnie, natomiast może zmieni się sytuacja, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków i będziemy mogli coś tutaj zrobić takiego, co by zadowoliło wszystkich i rodziców, i pani pracowników, i nas jako radnych powiatu goleniowskiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tu ad vocem pan Tomasz się zgłasza, bo jeszcze tu ma w pamięci pana Kazimierza, ale proszę bardzo.
Przepraszam Kazimierze, tylko ad vocem, bo my jako zarząd mieliśmy i podejmowaliśmy też decyzję. Może do państwa to nie dotarło, więc może dobrze było, żeby radni również otrzymali ten materiał z Wydziału Oświaty. Mieliśmy takie analizy pod kątem ilości wniosków składanych z poszczególnych gmin i podjęliśmy decyzję, aby Maszewo przesunąć do Nowogardu. Jednak ilość wniosków z Goleniowa jest tak duża, że patrząc na skalę całego powiatu, to niewiele daje, bo musielibyśmy, z tego co pamiętam, chyba jeszcze przesunąć Przybiernów do podporadnię nowogardzką, co no, dla osób dojeżdżających z Przybiernowa, wiadomo, to komunikacja jest bardzo trudna, byłoby to wielkim utrudnieniem, pomijając tą samą odległość, dlatego to, co Mariusz mówisz, z jednej strony ta liczba będzie wzrastała, bo taką mamy akurat dzisiaj sytuację w społeczeństwie, natomiast podział byłby tylko możliwy, czy usprawnienie tego dołożenia etatów i przede wszystkim inny podział geograficzny, co dzisiaj by też nie było możliwe właśnie z uwagi na te wszystkie możliwości geograficzne, czyli na dojazd osób z Przybiernowa do Nowogardu. Więc tylko tak, czy inaczej, nie tylko dociążanie, przesuwanie tego środka do Nowogardu, bo tam też pracują troszkę w innym charakterze i to, że wykonują mniej, to nie znaczy, że też siedzą i kawy piją. Natomiast z drugiej strony tylko i wyłącznie zwiększenie, to co mówiła wcześniej pani dyrektor, etatów, ale to się wiąże również z pomieszczeniami, których i tak nie ma. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Na część moich pytań już odpowiedział przed chwilą pan wicestarosta. Ja chciałem powiedzieć, że sytuacja lokalowa obydwóch poradni jest nam znana już od paru ładnych lat. Właściwie co kontrola komisji rewizyjnych w tych jednostkach, to ciągle zwracaliśmy uwagę na niedostatki lokalowe. Ja myślę, że jeżeli chodzi o Nowogard, to w końcu remont ucisków się doczekamy i to w dużym stopniu rozwiąże nam sytuację lokalową tych jednostek, które dzisiaj są w takim stanie. Natomiast ciągle nie mamy żadnych informacji co do remontu CIS-ów. Rozmawiamy o tym remoncie już co najmniej z 10 lat i tak 10 lat upływa. Ale proszę Państwa, korzystając z tego, że są tutaj dyrektorzy szkół, ja bym wrócił do tego, co tutaj zasygnalizował mój sąsiad, czyli Kazimierz. Czyli tak, po pierwsze, to chciałbym, żebyśmy wrócili do koncepcji budowy tej, mówimy, namiotu, tego balonu, czyli tej sali gimnastycznej. Ja na jednej sesji ten temat poruszałem. Pan starosta powiedział, że jeżeli już budować skłonny byłby, to zrobić na terenie szkoły specjalnej, prawda, bo uważa, że tam jest większe zapotrzebowanie. Ja bym chciał właśnie ten temat tutaj wywołać wśród Państwa dyrektorów, bo ja słyszę w Nowogardzie różne opinie na ten temat. Jedni mówią, że zmieściłaby się w szkole rolniczej, a mogliby z tej sali korzystać oczywiście również uczniowie obok z tej szkoły specjalnej, czy w szkole specjalnej by się mieściła. Chciałbym, żeby tu się zainteresowani wypowiedzieli, bo my ciągle stoimy tak na rozdrożu, bo my będziemy jako radni, myślę, nowogardzcy dążyć do tego, żeby ta sala powstała. Natomiast chciałbym, żeby był konsensus, gdzie powinna powstać, prawda? I to jest ten jeden temat. No i przy okazji ja na ostatniej sesji poruszałem ten temat, bym powiedział, taki, który ciągle słyszę, jest nierozwiązany, to temat tych nadgodzin, o które się pytałem, że nierównomiernie z tych nadgodzin korzystają dyrektorzy poszczególnych placówek na naszym terenie. Wiem, że ten temat ciągle jest tu, jakbym to powiedział, nie do końca, przynajmniej dla mnie, zrozumiały i może byśmy na ten temat też coś usłyszeli od osób zainteresowanych. Dziękuję bardzo. A gdzie poczekaliście?
Proszę Państwa, żeby to też tak czarno nie wyglądało, no bo tak, bo można się trochę zapędzić, a wiadomo, że wszyscy chcielibyśmy, żeby nasze jednostki wyglądały naprawdę dobrze i staramy się to jakoś tak doprowadzić do takiego stanu, żeby one były funkcjonalne. Ja przypomnę przecież remonty zrobione i w Nowogardzie w zespole szkół. Ta szkoła kompletnie inaczej wygląda przecież, tak? Warsztat, kto pamięta kiedyś, a jak teraz wygląda, to też to inaczej wygląda. Ostatnio oddawaliśmy też strzelnice w piwnicach szkoły. Tu jesteśmy dogadani z panią dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Tam jest problem z elektryką, tak? I to stwierdziliśmy, że chyba to w pierwszej kolejności musimy zrobić, także już w budżecie, który Państwo otrzymają, to mamy wpisane tą elektrykę, także no to musimy zrobić. Jeżeli chodzi o poradnie, chociażby w Nowogardzie, no to my cały czas rzeczywiście czekaliśmy, ale no jest jakieś światełko w tunelu, remont budynku CIS-ów. Ponieważ no wiemy, że no warto byłoby nawet tą poradnię tam przenieść, ze względu chociażby na windę. Jesteśmy w tym programie, on się teraz zmienił nazwę, inne inwestycje terytorialne, które obejmują tylko i wyłącznie obszar poza szczecińskim obszarem metropolitalnym, czyli na pewno nie obejmują gminy Goleniów. I tutaj wpisaliśmy w ten program ten remont piątego piętra. I tutaj też może nam się uda tutaj pewne rzeczy zrobić. także ta elektryka. Jesteśmy też w rezerwie tutaj, może na razie, ale zobaczymy w lutym, jak zweryfikowany zostanie budżet, dach w liceum w Nowogardzie. No bo to też jest, wiemy o tym, byliśmy tam z panem Zaborowskim i to chcielibyśmy, żeby już się to pojawiło, bo zalewa tam rzeczywiście nasze te klasy. Natomiast szkoła, poradnia w Goleniowie, to jest coś, co cały czas rzeczywiście wraca i te problemy, no my też to widzimy. Przymierzaliśmy się do programu funkcjonalno-użytkowego, ale gdzieś cały czas uciekają programy, które byłyby celowane do jednostki, czy też budynki użyteczności publicznej, bo to takie jest. Programy unijne charakteryzują się raczej tym, że idą w szkoły zawodowe, trochę w sport, trochę gdzieś tam w jakieś centra, chociażby tutaj taki projekt, koło którego też trochę chodzimy, centra kształcenia zawodowego, pod parki przemysłowe, pod cokolwiek. Natomiast taki budynek użyteczności publicznej, który chcielibyśmy wybudować, no, mi się marzy taki budynek, jak jest budynek ZAZ-u na parku przemysłowym, parterowy, wygodny, funkcjonalny i tak jak mowa była, mamy nieruchomość, którą moglibyśmy na to przygotować i przeznaczyć. Także tu też, jeżeli pojawiłoby się cokolwiek, ja powiem tak, no, kiedyś, no niektórzy radni pamiętają, nie było środków na to, żeby wybudować szkołę specjalną. No one się jakoś tam gdzieś pojawiły, tak? Gdzieś przepchane kolanem i te środki rzeczywiście pozyskaliśmy. Jeżeli cokolwiek by się pojawiło, tak? Dotyczące właśnie takich budynków użyteczności publicznej, to jesteśmy zainteresowani, żeby to zrobić, żeby to wybudować. Czy dzisiaj budowanie windy w tym budynku, no nie wiem, czy ma wielki sens. To pewnie gdybyśmy no są środki petronowskie chociażby, no można byłoby tutaj się pokusić, czy to ma sens rzeczywiście wchodzenie jeszcze w te stare budynki i budowanie tej windy. To miało sens, pamiętam, w PCPR-ze to zrobiliśmy, ale no, ja nie rozumiem, że ten przypadek tego chłopca no jest jakimś takim elementem, który powinniśmy powiedzieć, dobra, to budujemy tą windę, ale zaraz może się okazać, że te środki gdzieś można pozyskać jeszcze i wybudować taki budynek. Dzisiaj te konstrukcje są, no można taniej czasem wybudować, chociaż ja tak też do końca nie chcę mówić, ponieważ zawsze, kiedy wchodzimy, chociażby mieliśmy taki przypadek z budynkami pod te domy dziecka małe, gdzie też mieliśmy rygory budynku użyteczności publicznej. To już tam podwyższa nam koszty budowy. Także oczywiście my to o tym pamiętamy. Lista, która została przygotowana po Państwa wizycie w naszych jednostkach, to my jako zarząd mamy wiedzę kilkukrotnie większą na temat tego, co jest potrzebne w naszych szkołach i innych jednostkach i to konsekwentnie robimy. No, kończymy teraz remont, dosyć dużą modernizację, inwestycja w zasadzie w DPS-ie w Nowogardzie i przymierzamy się do kolejnych, także tutaj sami ze środków naszych budżetowych nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jeżeli cokolwiek się pojawi, to oczywiście w to wejdziemy. A nasze doświadczenie też pokazuje, że zresztą chyba na budowę tych domków też nie było tak środków, one były bardzo ograniczone. Poszliśmy wtedy w bank, tak naprawdę inne powiaty się wycofały z tego projektu, co wiem, że dzisiaj trochę żałują, ale te środki, które były skumulowane dzięki temu, mogliśmy wykorzystać i wybudować te domki. Także na razie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Aha, tutaj proszę, pan Paweł.
Bo ja bym chciał się trochę odnieść do tego, co powiedział pan starosta i pan Kazimierz, natomiast myślę, że musimy zmierzyć się z jakimś ustaleniem priorytetów, bo ja z dużym smutkiem słucham tego, co pani dyrektor powiedziała, bo ludzie na Księżyc latają, a my mamy problem z podjazdem dziecka niepełnosprawnego do poradni. I to jest... Nie wiem, czy to się może nam mieścić w głowach. Dlatego chciałbym, żebyśmy się zmierzyli z jakimś ustaleniem priorytetów i ze ścieżką rozwiązania tych problemów, bo tutaj radny Lembas przemyca wątek jakiegoś balonu, czy też namiotu i hali. I to oczywiście pewnie też jest ważne, zaraz o tym dwa słowa powiem, natomiast no, chciałbym, żebyśmy spróbowali na tyle te priorytety ustalić i jakąś kolejność ewentualnie tych działań inwestycyjnych przyjąć, bo to jest dosyć ważne. I teraz a propos tej hali, chciałbym, żeby było to poparte jakimś badaniem demografii. Na pewno Wydział Oświaty te badania zbiera, jak będzie się to kształtowało, ta liczebność uczniów za 2, 3, 5, 8 lat, bo wszędzie wszyscy alarmują o idącym niżu, dlatego budowanie obiektu, który potem miałby hulać, nie wiem, czy ma do końca uzasadnienie. Natomiast jak już budować, to raczej budowałbym coś trwałego, bo my już jako miasto słyniemy z za wąskiego wiaduktu, za krótkiego basenu, za niskiej hali i teraz chcemy postawić balon, halę, namiot, jakkolwiek. No, nie wiem, czy to jest ten kierunek, tak? Ale to też musi być poparte jakimiś badaniami demograficznymi, żeby po prostu była młodzież, która w tym miejscu będzie grać i trenować, bo jeżeli wszędzie się nam mówi i alarmuje, że idzie duży niż, to nie wiem, czy inwestycja w obiekty tego typu ma sens, natomiast zgadzam się z radnym Mariuszem, że inwestycja w obiekty, mówię o tym ze smutkiem, psychologiczno-pedagogiczne, no tam liczba będzie niestety rosła, a ta liczba na hale niestety będzie spadać i to jest chyba taka smutna konstatacja. Więc pan starosta wspomniał o tym nowym budynku szkoły specjalnej. To też mi się spina z tą halą, tudzież namiotem. Przepraszam, że tak się tego czepiam, ale mamy niestary obiekt, szkoła specjalna, budowany od zera i doskonale wszyscy wiemy, ile już wydaliśmy tam pieniędzy na poprawę wentylacji, ogrzewania. Gdzieś czegoś na etapie budowy zabrakło i te pieniądze są dokładane, mimo że budowaliśmy od zera, przemyślane, zaprojektowane. Dlatego tak patrzę z dużym dystansem na obiekt trochę taki tymczasowy, gdzieś tam hala, namiot, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Dlatego tak jak mówię, musimy podjąć jakąś taką decyzję, która będzie miała jakieś znamiona strategiczności. Nie wiem, zgadzam się z panem starostą, że no taka proteza, że gdzieś dokładamy coś do budynku starego w Nowogardzie, poradni, do której nie można dojechać. No, myślę, że wymagałoby to też jakiegoś takiego głębszego audytu budowlanego, czy budynek Cisy mógłby spiąć 2-3 projekty. W Goleniowie to też takie spojrzenie, czy istniejąca baza może być wykorzystana. Tu pani dyrektor powiedziała, że niekoniecznie, że różne względy. Natomiast jeżeli chodzi o dostosowanie do osób niepełnosprawnych, to obiekt Fala, gdzie jest powiatowy zespół, czy na tyłach Fali jest do tego dostosowany. Czy tutaj gdzieś spróbować oszacować albo spojrzeć szerzej na to, czym dysponujemy i próbować usprawnić. Aczkolwiek zgadzam się, że budynek, który ma być poradnią, czy ma być miejscem do kontaktu z dziećmi i ten przykład tej osoby na wózku jest tutaj takim czymś, co być może przelało czarę, bo ja też byłem w poradni z dzieckiem, padał deszcz, było to w czasach smutnych, pandemicznych. Dzieci czekały na deszczu, żadnej poczekalni, żadnych takich elementów. Ta baza naprawdę pozostawia dużo do życzenia, ale no, tak jak niestety mówię, powtórzę, zgadzam się z Mariuszem, że tam liczba klientów na te usługi będzie systematycznie rosła i my myślę, musimy brać to pod uwagę, że oczywiście baza sportowa, jak najbardziej, bo myślę, że wiecie, że jestem pierwszym, który bazę sportową, tylko tutaj też do dyrektor Chomińskiej pytanie, czy my dysponujemy demografią trochę w takim ujęciu, jak to będzie za 3, 5, 8 lat, jak to będzie się rozkładało, żeby też, no, tak jak mówię, nie budować czegoś, na co potem nie będzie chętnych do grania. I panie starosto, myślę, że no, spróbujmy ustalić jakiś priorytet, czy te Kucisy, czy budowa od nowa, ale to musimy coś wybrać i w danym roku budżetowym próbować od A do Z rozwiązać jeden problem. Nie poprzez dokładanie tu schodu, tu dołożymy schody, tu dołożymy windę, tu coś zbudujemy, tylko spróbować, nie wiem, w jednym roku rozwiązać problem, nie wiem, poradni w Goleniowie, w drugim poradni w Nowogardzie, żeby próbować przyjąć jakąś ścieżkę dojścia do tego modelowego podejścia, żebyśmy takich historii smutnych nie musieli tutaj słuchać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Myślę, że przy projekcie budżetu może takie jakieś ustalimy zasady czy jakieś hierarchie, a w tym momencie, tak jak tutaj na początku próbowałam przekazać głos dyrektorom, jeszcze proszę bardzo, może Państwo, jeszcze ktoś z Państwa ma ochotę zabrać, czy zapytać, czy do starosty, czy do kogoś z członków zarządu, czy do ogólnie zgłosić swoje bolączki. Proszę bardzo.
Grzegorz Michał, Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie. Proszę Państwa, a propos tutaj Panów pytania dotyczące nadgodzin, bo to pewnie o mnie chodzi, zostałem wyzwany do odpowiedzi. Otóż no, tych nadgodzin jest sporo. Tak, czy godzin ponadwymiarowych, natomiast powiem, z czego to wynika. Otóż jedynym naszym największym problemem to jest brak kadry, jeżeli chodzi o przedmioty zawodowe informatyczne. Tak, ze wszystkich innych przedmiotów mamy kadrę, natomiast tutaj rok rocznie kogoś brakuje. W tym roku no niestety musiałem się pożegnać z panem z Bydgoszczy, o którym Państwo wiecie, dojeżdżał pan z Bydgoszczy do nas, żeby uczyć przedmiotów informatycznych, ale no współpraca się nie układała, dlatego się z nim pożegnaliśmy. Natomiast na jego miejsce przyszedł tylko pan, który może pracować 2 dni u nas, czyli już brakuje kolejnych 3. Na tydzień przed rozpoczęciem roku okazało się, że jeden z naszych nauczycieli, który już lata u nas pracuje, no poważnie zachorował. I niestety od września nie mógł rozpocząć pracy. I tak jak mówię, jest problem z tymi informatykami, a tutaj on się jeszcze bardziej pogłębił, więc myślę, że ta ilość godzin, która nagle powstała, no jakoś trzeba było te godziny realizować. No i na nieszczęście ja mogłem to robić, dlatego na tą chwilę, znaczy tak naprawdę po przeanalizowaniu wszystkich godzin wziąłem godziny, które kończą się w grudniu. I w grudniu tak naprawdę od stycznia, to moja ilość godzin drastycznie spadnie, z czego ja się bardzo cieszę, bo jest to mega uciążliwe w tej chwili dla mnie. Chociaż no, na tą chwilę daję radę i myślę, że do tego grudnia dam radę i przeżyję to. I to tyle, jeżeli chodzi o moje godziny nadliczbowe. Druga sprawa, moje bolączki. Tutaj poruszyliście Państwo salę gimnastyczną, więc mam 2 bolączki. Jedna to sala gimnastyczna na ulicy Niepodległości, której nawierzchnia nie pozwala już na normalne ćwiczenia. Jest bardzo śliska. Już tutaj zgłaszałem też i do Państwu też Komisji Oświaty, mówiłem tutaj przy okazji tego objazdu. Kolejny problem to jest, no wydaje mi się, że na tą chwilę ten problem się zwiększył, ponieważ mamy dużą ilość uczniów i sala na ulicy Maszewskiej wydaje się za mała. Wydaje się za mała, więc możliwe, że, znaczy taki mój pomysł, skoro już poradnia ma problemy, my mamy problemy, to może wybudować taki budynek tam, gdzie mamy, gdzie cyrk czasami staje, wybudować halę z pomieszczeniami. Może to da się zrobić. Kolejny problem, który się pojawił ostatnio i to też dzięki temu chłopcu na wózku inwalidzkim. Otóż tak, mamy dwóch uczniów na wózkach i organizujemy im wszystkie lekcje na jednym poziomie, żeby nie było problemu z przemieszczaniem. Natomiast problem jest, jak się okazało, z toaletą. Jeden chłopiec nie potrzebuje toalety, natomiast drugi, ten, który od września przyszedł, ta toaleta jest potrzebna. Na całe szczęście na basenie są dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, ale no dobrze by było, gdyby to było na terenie szkoły, a nie na terenie basenu. Więc no tutaj też jest przejście przez te drzwi. Te drzwi staramy się, żeby były przez cały czas zamknięte, ponieważ przechodzenie przez basen do godziny 13, który jest do godziny 13 zamknięty, powoduje to, że na samym wejściu panie sprzątaczki mają tyle roboty, ponieważ uczniowie czasami przemieszczają się między tymi budynkami, właśnie tym przejściem, więc staramy się, żeby ono było zamknięte. Ale w momencie, kiedy ten uczeń przychodzi, zdarza się też, że te drzwi są albo zapomina ich zamykać, więc nie mamy też kogoś, kto by tam stał przy tych drzwiach i je zamykał, otwierał, więc no, pojawia się ten problem taki nowy, tak? Bo to z tamtego tygodnia się okazało, że jednak ta toaleta, która jest na basenie, no to trochę za mało, bo to jest też toaleta dla pań, które tam pracują. No i czasami panie mówią, że tam się nie da po prostu wejść, tak? O tym chłopcu. Ja będę rozmawiał też z mamą, czy da się to jakoś naprawić. Natomiast no, przydałaby się ta toaleta, jeżeli chodzi o szkołę, na niepodległości. I jeszcze, jakbym tak mógł ułożyć, czwarty problem, no to taki właśnie brak środków. No koniec roku też pokazuje, że coraz tych środków jest mniej, no ale to z roku na rok jest podobnie. Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo.
Ja mogę. Witam Państwa serdecznie. Ja bym na temat swojej szkoły, na temat nierównego traktowania, bym tutaj chciał tylko dodać, że otwieranie oddziałów, bo ja się z tym nie zgadzam, bo żeby otworzyć się oddział, to trzeba mieć i kadrę, i pomieszczenia. W ubiegłym roku nie miałem kadry, miałem pomieszczenia, nie wystąpiłem z takim wnioskiem do zarządu. W tamtym roku, Michale, sorry, ale otworzyłeś. W tym roku tak samo masz wakaty. Uważam, że można było te niektóre kierunki połączyć i by było mniej tych godzin na wakacje. Na szczęście nas uratowało uwolnienie etatów, tak więc nauczyciele mogą mieć troszeczkę więcej godzin niż etat, niż półtora etatu. No ale to jest jeden z tematów, który chciałbym tutaj odwrócę tych na godzin ponadwymiarowych dodać, bo oczywiście wpływu na chorobę, wpływu na urlopy zdrowotne, no my jako dyrektorzy nie mamy. Po prostu jest badanie, jest orzeczenie i w tym momencie przyjmujemy do wiadomości. Jeżeli chodzi o moją placówkę, no to ja uważam, że no, zresztą rozmawiałem z panem skarbnikiem, z panem starostą, jednym i drugim, że no kotłownia to jest element, który był kiedyś przewidziany na grzanie budynków, które przylegały przy szkole. Dziś, na chwilę obecną, no dużo bardzo pieniążków idzie, że tak powiem, przysłowiowy komin, bo my grzejemy wodę, nawet w lato, no, z mocą 500 kW, tak więc to jest, no pan, który przyjechał wyregulować ten piec, uważa, że takich pieców już dawno się nie stosuje, że to jest nadmiarowe i że można o 1/3 kosztów zejść na po prostu modernizację tej kotłowni, wymianie po prostu pieca. Oczywiście podejrzewam, że na tym to się nie skończy, bo jak zaczniemy wymieniać piec, zaraz się okaże, że większość rzeczy trzeba będzie wymienić. Kolejny element, no to w tamtym roku nie pozwolono nam na materiały, znaczy materiały dydaktyczne opierały się o kwotę 0 zł. Tak więc proszę sobie wyobrazić, że ja się cieszę, że szkoła została odnowiona dzięki projektom i tak dalej, ale no są materiały, które się zużywają i jako dyrektorzy często my świecimy oczyma, że nie ma projektora, nie ma pewnych elementów, które no po prostu no powinny być. Ja zdaję sobie sprawę, że nie ma tych pieniążków i że ich wszędzie brakuje, no ale nie możemy chyba bardzo tak oszczędzać na oświacie, bo, no bo my jesteśmy potem jako dyrektorzy rozliczani z pewnych wyników w nauce i tak dalej, ale my jesteśmy pewnych rzeczy po prostu zmodernizować. Kolejny temat, który ostatnio mi się trafił, też tutaj był poruszony u pana skarbnika, pana starosty, no to jest no, administracja. No, proszę państwa, no, nie znajdziemy zapewne kwoty pracowników, a ja tu taki przytoczę, starszy księgowy 3690 zł. Ja mogę rzucić ogłoszeń nawet i w gazetach, na Facebooku. Nikt za te pieniążki nie przyjdzie do szkoły pracować. Tym bardziej, że pracownicy nasi kontaktują się z innymi szkołami i wiedzą, jakie są, że tak powiem, zarobki na poszczególnych stanowiskach. Nie wiem, czy to są lata zaniedbań wcześniejszych dyrektorów, czy nie można by było po prostu ustalić konkretnej kwoty na poszczególnych stanowiskach we wszystkich szkołach tak samo. To by rozwiązało część naszych problemów, bo, no bo widzimy, jak to wygląda i to po prostu no, cieszymy się, że się pracownicy komunikują pomiędzy jednostkami, żeby rozwiązać pewne problemy. No, ale oni też rozmawiają o takich rzeczach przyziemnych, czyli jak pensja, jak kwota bazowa i tutaj widzimy, jak to wygląda, jaki to ma obraz. A dodatkowo co? A ja już może się nagadałem. Odnośnie projektu tej sali, no to powiem tak, to był z projektu Olimpia, ja się nim zainteresowałem ze względu na to, że wiem, że czasami podczas budowy tych projektów, znaczy budowy tych hal, no to są takie koszty stałe i to wyszedłem z taką propozycją, że można byłoby ją umiejscowić u mnie na szkole ze względu na to, że ja mam problem już z pomieszczeniem uczniami na jednej hali i to nawet jeżeli plan dobrze zorganizuję, tak są trzy grupy, to trzy grupy to jest 90 osób, realnie ćwiczących na sali będzie 40, tak? Tendencja, jeżeli chodzi o ćwiczenie, uczestniczenie w zajęciach wychowania fizycznego, no już się na szczęście odwróciła, tak? Więc u mnie na szkołę liczącą 823 uczniów na chwilę obecną wydają 27 zwolnień takich rocznych, typowo z WF-u, tak? Jeżeli chodzi o frekwencję na zajęciach, no to jest w granicach 90%, tak więc no cieszę się, że ten trend się odwrócił, nie ćwiczenia, tylko że no mamy. Ja wyszedłem z takiej inicjatywy. Tutaj też zasięgnąłem języka, jak to wygląda u dyrektorów szkół podstawowych. No i faktycznie ta demografia nam mówi, że przez te dwa kolejne roczniki będą, że tak bym powiedział, chude, a potem jest tak, jak było do tej pory, czyli po dwa oddziały w poszczególnych rocznikach. Czyli to, co mieliśmy przed tą zwyżką i tak już analizowałem do 5 lat, to będzie to zachowane, tak? Bo to nie jest tak, że my tego nie analizujemy, bo my też pod tym kątem dobieramy kierunki kształcenia, tak? I też analizujemy moce przerobowe, tak więc jeżeli nie ma kadry, no to nie otwieramy poszczególnych oddziałów, ale jeżeli jest zbyt mała liczebność oddziałów, no to łączymy kierunki z sobą, tak więc to jest jedno z rozwiązań, które my stosujemy. Nie wiem, ja tyle. Dziękuję za uwagę.
Dzień dobry Państwu. Ja tylko chciałam odnośnie tej instalacji elektrycznej tutaj zwrócić się jeszcze do Pana Skarbnika, żeby dorzucił mi tą sieć internetową, bo jako jedyna placówka w powiecie tak naprawdę ja nie mam dziennika elektronicznego, więc to już uważam, że jest wstyd pracować na dzienniku papierowym. A na tą chwilę sieci mamy ze 4. Żadna nie działa prawidłowo, internet nie dochodzi mi do poszczególnych klas. I jeszcze dodatkowo zalecenia sanepidowskie, mam wymianę praktycznie wszystkich mebli edukacyjnych, czyli stoły i krzesła. A uważam, że dzieci z niepełnosprawnościami, które są u nas, powinny mieć wygodne narzędzia do pracy.
Dzień dobry Państwu. No cóż, ja tylko mogę dołączyć się do moich przedmówców, ale oprócz tego tak samo szkoła boryka się z wieloma problemami, tak jak tutaj koledzy wspomnieli. Materiały dydaktyczne, meble, ławki, krzesła. Codziennie na tym sprzęcie pracuje mnóstwo osób. To są setki uczniów. Ostatnio mamy tutaj problem właśnie na sali gimnastycznej z wyposażeniem w pomoce dydaktyczne w ramach własnego budżetu. Ja w ramach własnego budżetu, który czasami na pomoce dydaktyczne na 3000, może 4, muszę również innym nauczycielom kupić projektor, muszę kupić laptopa, ponieważ mamy dziennik elektroniczny, ponieważ jesteśmy w XXI wieku i nauczyciele muszą na czymś pracować, a dzisiaj nie można na lekcji pracować z podręcznikiem. Na sali gimnastycznej, przy szkole, która liczy zaledwie 400 uczniów, mamy 1200 osób w każdym tygodniu na lekcji WF-u. 1200 osób rzuca piłkami, tyle ich potrzebujemy. One się na na okrągło zużywają. My po prostu musimy kupować nowe, bo inaczej ćwiczyć się nie da. Ileż można robić gimnastyki? Naprawdę te potrzeby są bardzo duże i szukamy gdzie tylko się da, żeby można było znaleźć dodatkowe środki. Korzystaliśmy ze wszystkich programów, jakie były w pandemii dostępne, no ale te możliwości są też ograniczone. Jeszcze mam taką jedną rzecz, strzelnica. No fajnie, że jest, cieszę się, że mamy strzelnicę, ale z tej strzelnicy, z projektu rządowego mogą korzystać również inne instytucje. Pytam się kiedy i w jakich środków, ponieważ nie ma opiekuna, który by się tym opiekował, bo w ramach wolontariatu to już chyba nauczyciele mają dosyć pracy, więc nie wiem jak ja mam podnajmować czy wypożyczać, bo to w zasadzie ma nawet nie być na wynajem, tylko w gestii użyczenia tym innym podmiotom. Trzeba dbać o sprzęt, taki jeden karabin to jest ponad 10 tysięcy, więc jeżeli cokolwiek się zepsuje, w ramach czego i jak my to będziemy naprawiać, kiedy inni z tego korzystają. I kto tego ma pilnować, kto ma tą salę otwierać po południu, bo przecież sprzątaczki czy woźny też mają swoje zadania już określone w ciągu 8 godzin. No, także tych problemów dochodzi, dochodzi i dochodzi. No a remont szkoły to naprawdę by się przydał, bo już w tym roku ten budynek 100 lat skończył. A od tego czasu nie był tak naprawdę remontowany jak należy. Dziękuję.
Ad voce tej, to nie może nie strzelnicy, bo strzelnicę to rozwiązałem w inny sposób, że po prostu przeszkoliłem po jednej osobie oddelegowanej od jednostek, a że u mnie szkoła jest praktycznie do 20 otwarta, bo mamy internat przy szkole, tak więc tam nie ma możliwości mogą korzystać, to już było poruszone, nie? Ale odnośnie tego wyposażenia sportowego, dlatego ta hala, przyjeżdżąc halą zainteresowałem, bo mamy halę, która teoretycznie jest duża, 400-metrowa. Ale nie ma, że tak powiem, siatek rozgraniczających poszczególne sekcje, żeby mogły klasy sobie osobno ćwiczyć. I powiem tak, to może nie jest duży koszt, ale jak zaczynamy sumować sprzęt sportowy, nagłośnienie, trybuny, których nie ma, a w tym projekcie było przewidziane, że muszą być, dlatego tak się tym zainteresowałem, że same wyposażenie tej hali, sprzęt sportowy, to było kilkadziesiąt tysięcy. A z programu Olimpia było dofinansowanie w wysokości 70%. Tak więc ja bardzo tutaj, to powiem tak, to może i ode mnie to wyszło, że tą halę bardzo chcieliśmy w Nowogardzie. I ja tutaj naciskałem, żeby ona była postawiona na terenie jednostki, którą ja zarządzam, ze względu na to, żeby można było to rozgraniczyć i rozdzielić na dwie szkoły, rozdzielić salę na pół i wtedy mogłyby dwie jednostki korzystać. Ale mówię, tam głównie chodziło o wyposażenie, którego no, my jako jednostka, no, jak mamy na materiały dydaktyczne 0 zł, no to tym bardziej no, z czego? No nie ma naprawdę, nawet czasami na remonty brakuje, no ale to chyba jak wszędzie. Dziękuję.
Szanowni Państwo, jeden z panów dyrektorów nie chce zabrać głosu, ale ja chciałabym na koniec zabrać w jego imieniu głos i powiedzieć na chyba już takie zakończenie bardzo pozytywną rzecz. Chodzi o dyrektora szkoły muzycznej. To może ja zacznę, a pan dyrektor później powie. Otóż w tym roku obchodziliśmy jubileusz szkoły. W tym roku pan dyrektor podpisał wspaniałą umowę ze szkołą muzyczną w Greifswaldzie. I efekty tej umowy już mogliśmy skonsumować teraz we wrześniu. Pojechali tam uczniowie, nauczyciele, rodzice. Pan dyrektor niestety nie mógł pojechać. I szanowni Państwo, coś wspaniałego. Nasze dzieci, które tam pojechały, jesteśmy z nich dumni. Mamy wspaniałych nauczycieli. Greifswald, szkoła muzyczna, wszyscy stworzyliśmy, bo też tam byłam, mogę się pochwalić, stworzyliśmy coś wspaniałego, wspólny projekt, wspólna orkiestra. Chciałam jeszcze powiedzieć, że ta szkoła muzyczna w Greifswaldzie to nie jest taka szkoła jak nasza, ona nie podlega pod system oświaty, to jest szkoła należąca do miasta, więc tam są uczniowie, zdrowie w każdym wieku. Byłam pełna podziwu, jak te nasze dzieciaczki się tam odnalazły, bo przecież to małe dzieci do praktycznie 12-13 roku. Także mam nadzieję, że to będzie początek pięknej współpracy i już w marcu tutaj przyjeżdżają do nas. Będziemy może Państwa chcieli zaprosić, bo rzeczywiście po takiej wizycie powstaje, nie wiem jak to nazwać, jakiś twór, wspólny koncert. Tam oczywiście byli też mieszkańcy Greifswaldu. Na koniec właśnie przyszli. W związku z powyższym może i Państwo zobaczą właśnie, jak te nasze dzieci sobie radzą. Więc chciałam tak pozytywnie zakończyć właśnie tą współpracą. A na koniec szkołę muzycznej też przydałaby się. Sala koncertowa, taka z prawdziwego zdarzenia.
Proszę Państwa, żeby teraz stało się zadać, Roman Rys, to ja ze Szkoły Muzycznej. Miło mi Państwa widzieć, tym bardziej, że pracuję od wczoraj tak naprawdę, po 3 miesiącach przerwy. Za co Państwa przepraszam, ale no cóż, życie pisze swój scenariusz. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękuję za wszystko, co się do tej pory dzieje. Chcę powiedzieć, żeby tutaj Pani Dyrektor powiedziała, że słodzimy, to ja też posłodzę. Wiem, że w Nowogardzie temperatura wzrośnie powyżej 14 stopni, za co Państwu bardzo dziękuję. Do tej pory nauczyciele pracowali w 14 stopniach. Wiem, że okna zostaną wymienione. Mam nadzieję, że jeszcze za mojej kadencji. Będę z tego bardzo dumny, ponieważ, co tu dużo mówić, 14 stopni było przy ogrzewaniu piecykami elektrycznymi. Mam nadzieję, że to się zmieni i już praca będzie troszkę większą przyjemnością. Druga rzecz, proszę Państwa, na którą chciałbym, być może Państwo nie wiecie. Kiedyś też doczekam chodnika przed szkołą muzyczną, ponieważ dzisiaj już troszkę nabrudziłem w szkole ja i wielu innych. To taki krótki odcinek. Może by się dało, żeby nie brodzić po kolana, ale żeby tutaj ująć Państwu z poradni troszkę pracy, to tak spuentuję. Gdyby więcej dzieci chodziło do szkół muzycznych, to Państwo w poradniach mielibyście mniej pracy, po prostu. Oczywiście w szkołach muzycznych też są dzieci z różnymi schorzeniami. W tej chwili szczęśliwie tylko dwoje. Wózek również nie jest przeszkodą, żeby być uczniem w szkole muzycznej. I tutaj znowu powstaje problem, że z podjazdem, przy samej szkole oczywiście mamy podjazd, ale do tego podjazdu nie ma jak podjechać. Chyba że ktoś ma samochód taki troszkę wyższy, z napędem na 4 koła, wtedy jest to możliwe. Chcę Państwu też powiedzieć, żebyście Państwo też o tym wiedzieli, ponieważ ja pracuję mniej więcej do 20.30, 20.45, jak zamykamy szkołę i wtedy popołudniami, kiedy już liceum kończy pracę, a my tak naprawdę się rozkręcamy przed szkołą muzyczną, jest tor wyścigowy. Nie wiem, czy Państwo wiecie o tym, ale na końcu tej naszej wspólnej drogi dzieją się o 21.00 różne rzeczy. Policja o tym wie i wiele służb o tym wie, natomiast ja to wielokrotnie widziałem. Strażników miejskich zatrzymywałem, kiedy przyjeżdżali, wtedy, kiedy jest cisza i spokój przed szkołą, kiedy jest mały ruch, wtedy ich nie ma. Więc chcę Państwu powiedzieć, że szkoła muzyczna ma takie sąsiedztwo. Mamy świetne sąsiedztwo Centrum Aktywności Lokalnej i po tej mojej 3-miesięcznej nieobecności z wielkim zdumieniem przyjąłem fakt i obrazek, jaki się namalował przed szkołą muzyczną, dosłownie się namalował, ponieważ z terenu wyznaczonego dla parking samochodowy, to za dużo powiedziane, ale jednak miejsce, w którym można się bezpiecznie było zatrzymać, został zamalowany w sporej swojej części, mniej więcej na 2-3 samochody, na niebieskie tło z jakimś tak zwanym wózkiem inwalidzkim. Podobno dla kogoś, nie dla szkoły muzycznej, bo to nie była moja inicjatywa, więc chcę, żebyście Państwo o tym wiedzieli, że bardzo niewiele miejsc parkingowych, które zostaje dla nauczycieli, a szczególnie dla rodziców, którzy muszą bezpiecznie wysadzić swoje dzieci, które muszą przejść do szkoły muzycznej, no ten fragment został zabrany. Na razie nie ma znaku pionowego, więc on dla mnie nie działa, ale jednak rodzice mnie pytają, co się stało, że kolejne cenne miejsce dla szkoły muzycznej zostało zamalowane. Mam nadzieję, że fotowoltaika będzie działać. Mam nadzieję, że kolejny remont dachu za mojej kadencji, już trzeci, potrwa trochę dłużej do kolejnego zalania, ponieważ każdy remont mniej więcej wytrzymywał rok, półtora i znowu nam kapało na głowę. W tym roku mam nadzieję, że już będzie całkiem dobrze, ale żeby Państwa zaprosić do szkoły muzycznej, to chcę powiedzieć z całą mocą, w szkole muzycznej wszystko gra. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie było mi chwilkę, nie wiem, czy jeszcze ktoś z Państwa? A tutaj, ale jeszcze pytanie do Państwa dyrektorów, czy wszyscy się wypowiedzieli, bo nie było mnie, tak? To proszę bardzo, tutaj oddaję głos.
Szanowni Państwo, ja tak konkludując, bo chyba dyskusja zmierza ku końcowi, duży ukłon dla Pana Dyrektora Szkoły Muzycznej, również jako, nie tylko jako radna powiatowa, ale jako dyrektor biblioteki, sąsiadka. Bardzo się cieszę, że będzie w Szkole Muzycznej ciepło i myślę, że nawiązując też do tego, co Pan Dyrektor powiedział, to Szkoła Muzyczna rzeczywiście pewnie sprawia, że będzie mniej osób, mniej dzieci, młodzieży w poradniach, ale myślę, że hale sportowe i zajęcia sportowe wszelkiej maści również. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, bo nie wiem, jaka tu była kolejność, bo mi się wcześniej osoby zgłaszały. To pan Paweł, proszę bardzo.
Czyli rozumiem, że teraz można dyrektorów o coś zapytać, jak oni coś powiedzieli. To chyba, bo tak pani dyrektor tam już klamrą spinała. Natomiast zacznę od końca, bo akurat dosyć często bywam w szkole muzycznej i to rzeczywiście jest taki temat, żeby kompleksowo spróbować ten cały kompleks, cały teren z tych płyt jeszcze pobudowlanych wokół szkoły jakoś na nowo ułożyć. I zgadzam się z tym, że brak chodnika, wąska droga, a to jest nasz teren i tutaj drogi Bogusławie, czy nie można tego płotu bezkolizyjnie o 2 metry przesunąć, tą drogę trochę poszerzyć. Na tej drodze jeździ autobus. Ten autobus o 15 wyjeżdża. Bardzo dużo niebezpiecznych zachowań i to nie jest inwestycja w miliony, tak? To nie jest taka skala inwestycyjna. Myślę, że kilkanaście bądź kilkadziesiąt tysięcy złotych bardzo w prosty sposób poszerzyłoby ten teren, byłoby bezpieczniej i po tym błocie na krawężniku dzieci już o tym by nie szły. Natomiast wracając do tego, co mówił pan Michał Grycz, bo tak powiedział, że na nieszczęście, no ja tak to rozumiem, że po prostu w trudnej sytuacji etatowej wziął pan sprawę w swoje ręce i po prostu pan uczy, tak? No, tak to zrozumiałem. Więc tutaj nie do końca rozumiem tutaj tą oś, że tych nadgodzin jest. Rozumiem, że mimo tego, że pan ma ileś tam godzin, to pozostali nauczyciele informatycy, których nie do końca są, to albo ich nie ma, albo też mają taką liczbę, nie? I dopytam jeszcze tylko, bo jesteśmy po już jakimś czasie, być może można pokusić się o ocenę funkcjonowania basenu po zmianach organizacyjnych. Czy jak pan to ocenia na ten moment, bo to była dosyć rewolucyjna zmiana, więc chciałem zapytać, jak pan to widzi. Czy to był, no, proszę się wypowiedzieć w tym temacie.
Dobrze, więc jeżeli o to nieszczęście moje, chodziło tylko o to, że tutaj jakiś problem powstał dotyczący moich nadgodzin, tak mi się wydaje, dlatego, czy godzin nadliczbowych. No po prostu, tak jak pan powiedział, wziąłem sprawę w swoje ręce, musiałem to zrobić, przepisy mnie do tego obligują, więc te godziny wziąłem. A propos pytania o basen, powiem tak, to wszystko działa. Oczywiście braki czy deficyt jest, natomiast został pewnie troszeczkę zmniejszony tymi działaniami, ale jest dalej, tak? Więc tutaj no, w tej kwestii deficytu się nic nie zmieniło, natomiast wszystkie te obawy, znaczy obawy są o pracowników, którzy przychodzą na godzinę 13 i kończą o 21 codziennie. Pytanie, ile jeszcze wytrzymają, nie przychodząc na godziny poranne. Więc to jest dla nich ciągle druga zmiana. Jak długo jedna pani ratowniczka nie wytrzymała i na razie nie ma żadnych oznak i sygnałów, że będzie gorzej, ale skoro już po takim krótkim czasie jedna osoba zrezygnowała, może się wydarzyć, że dalej będą jakieś takie złe zachowania, tak? Czyli ludzie będą odchodzić. I jeżeli to wystarczy, to tyle z mojej strony.
Czyli generalnie stabilnie.
Stabilnie jak najbardziej.
Okej, dziękuję.
Ja jeszcze do pana, panie dyrektorze, bo we wcześniejszych informacjach było, że oprócz przedmiotów zawodowych informatycznych brakuje również nauczyciela języka hiszpańskiego. Dalej macie braki z tym hiszpańskim? Jak wygląda ta realizacja?
Powiem państwu tak, z tym językiem hiszpańskim to tak dosyć wesoła historia. Prawda, brakowało nauczyciela, mieliśmy 3 osoby, które się do nas zgłosiły, ale jednak zrezygnowały. Koniec końców okazało się, że pani, która uczy przedmiotów logistycznych, kiedyś była w Hiszpanii i ten język zna, chce podjąć studia, podjęła te studia, także nauczyciel języka hiszpańskiego się znalazł. Dziękuję. Ja myślę, że po studiach już będzie hiszpański.
Proszę państwa, pani przewodnicząca udzieliła mi głosu. Pewnie reasumując już tematykę oświatową, chcę powiedzieć, że członkowie Komisji Oświatowej na pewno zajmą się jeszcze przedlistopadową sesją tematyką, wnioskami, które z dzisiejszej dyskusji wyszły. Mogę państwa dyrektorów zapewnić, że wszystkie te wnioski skierujemy do zarządu. Będziemy z zarządem rozmawiać. Być może, że jakieś priorytetowe sprawy, o których wspomniał kolega, będziemy mogli ustalić. Zapewne państwa, że nie zostawimy tego bez echa. To na pewno będzie tematem naszych obrad, przynajmniej członków komisji. Dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo. Myślę, że jeszcze pani tutaj, Tereska, tak? Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. A ja bym chciała pogratulować dla pana dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie w imieniu swojej, myślę, wszystkich radnych za wspaniały sukces, 100% zdawalności matur. Panie dyrektorze, gratulacje wielkie, kłaniamy się nisko. Jak pan to zrobił? Proszę przekazać nam. Rewelacja. Gratulacje jeszcze raz. Dziękujemy.
Jak to zrobiłem? Powiem tak. Na pewno bardzo duży wkład nauczycieli. Bardzo duży. No i uczniów, którzy do tego egzaminu podchodzą i się przygotowują. Nie znam tajemnic nauczycieli, jak oni to robią, tak? Ale też i po technikum widać, że w tym roku rzeczywiście zdawalność matury wzrosła i to bardzo cieszy. Czy będzie porównywalne technikum z liceum? Zobaczymy, chociaż w technikum jest troszeczkę inna, skomplikowana sytuacja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Tak, przechodzimy chyba do głosowania. Tutaj, tak jak pan przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych wspomniał, komisja zajmie się problemami jeszcze oświaty, wnioskami, które dzisiaj zostały zanotowane na komisji odrębnej. I bardzo dziękujemy państwu za przybycie, za wypowiedzenie swoich bolączek, podzielenie się z nami tymi informacjami. A teraz poproszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o zajęcie stanowiska w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu goleniowskiego za rok 2022-2023. I kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji, proszę o podniesienie ręki. 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji? 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji? 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji na temat sytuacji oświatowej? 5. Dziękuję bardzo. Tak, my dziękujemy bardzo państwu za przybycie. I przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja starosty goleniowskiego z analizy oświadczeń majątkowych, tak? Proszę bardzo.
Proszę Państwa, już tak szybko. Dostali Państwo na piśmie tę informację. 50 oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2022. Oświadczenia te zostały złożone w ustawowym terminie i to jest chyba najważniejsze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kolejny punkt. Informacja przewodniczącej Rady z analizy oświadczeń majątkowych radnych powiatu goleniowskiego. Proszę bardzo.
I prawie to samo co starostwa. No u mnie jeszcze, że jeden radny złożył pierwsze oświadczenie majątkowe. Wszystko w terminie, wszystko ok. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I kolejny punkt to już jest projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 30 marca w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone są środki PFRON-u. I panią dyrektor, proszę bardzo. Poproszę.
Szanowni Państwo, przedłożony projekt uchwały stanowi wynik realizacji, weryfikacji właściwie bieżącego wydatkowania środków w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Bardzo nam zależy na tym, żeby przyznane środki w pełni i rzetelnie wydatkować. Stąd na bieżąco weryfikujemy zadania, które są bardziej, cieszą się większym zainteresowaniem od innych i w ubiegłym roku na przykład duże zainteresowanie było wokół turnusów rehabilitacyjnych, natomiast w tym roku obserwujemy, że dofinansowanie w zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne cieszą się dużym zainteresowaniem, bo tutaj jest najwięcej wniosków, które są składane przez wnioskodawców. Stąd bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, byśmy mogli realizować wcześniej, przesunąć środki na realizację zadań, które pozwolą w pełni wykorzystać środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do pani dyrektor? To poproszę o przegłosowanie tego projektu uchwały i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 6. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma jednej osoby, tak? Panie Gotko? Aha. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? Ile wyszło? 5. Dobrze. Dziękujemy pani dyrektor za przybycie i doczekanie się swojej kolejki. I proszę, przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego i poproszę pana skarbnika.
Proszę Państwa, przedkładam w zasadzie kosmetyczny projekt zmian. Tutaj wprowadzamy dochody, które uzyskaliśmy i zmieniamy wysokość dochodów. Szczególna zmiana dotyczy obniżenia planu dochodów dotyczących inwestycji w związku z tym, że uzyskana w przetargu cena była niższa niż planowano. Po prostu musimy zmniejszyć dotację na ten cel. I jeżeli chodzi o przesunięcia, to główne przesunięcie to z obszaru opieki przenosimy do działalności basenowej, bo wcześniej zabezpieczona kwota została spożytkowana na nieprzewidziany remont dachu sali gimnastycznej, czy hali gimnastycznej na Niepodległości. W związku z tym, że przewidujemy tam deficyt, proszę o wyrażenie zgody na przesunięcie tych środków. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, to oczywiście na podstawie załączników i uzasadnienia chętnie odpowiem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mają Państwo pytania do zmian w budżecie?
takim razie proszę o przegłosowanie i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.
Siedem.
Tak. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. 5, tak? Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. I 5. Dziękujemy bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego. I proszę pan skarbnik.
Szanowna komisje, jeżeli chodzi o zmiany w WPF-ce, tu mamy tylko jedną zmianę. Dopisaliśmy jedno zadanie wieloletnie w związku z tym, że do tej pory zamówienie w długim okresie tablic, wykonywania tablic na rzecz naszego Wydziału Komunikacji przynosiło nam duże oszczędności. Chcemy to kontynuować, w związku z tym dopisaliśmy limit na poszczególne lata w okresie czteroletnim, łącznym limit na te wydatki 1 200 000 po 300 tysięcy na każdy rok i prosiłbym o przegłosowanie tej zmiany w celu umożliwienia przeprowadzenia kolejnego przetargu na ten cel. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. No, chyba nie mamy pytań. Proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Pan Paweł. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. Pani Datka. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. 5. I przechodzimy do sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Będzie na sesji omawiane. I kolejny punkt, wolne wnioski, również na sesji, tak? Czy ktoś coś...
Nie może powiedzieć to, o co pani mnie dzisiaj prosiła przed sesją. Niech radni... Pani Tereska prosiła, słuchajcie, ja nie bardzo wiedziałam, jak odpowiedzieć, więc was pytam o nie uchwałę, tylko to jest jakiś list intencyjny, słuchajcie, dotyczący tego, żeby nie było tej spalarni śmieci w Gliwicach. No i...
Ale ja nic nie wiem, że tam... Przepraszam, halo, przepraszam. Proszę Państwa, jeszcze nie, sprawa jeszcze spalarni nie jest zamknięta. Toczy się sprawa, jeszcze jest w toku. No, a burmistrz podpisał decyzję? Podpisał burmistrz miasta i gminy w Goleniowie, pan Krupowicz, decyzję, że nie będzie? No właśnie, bo decyzję podpisuje ostatecznie burmistrz. Nie, bo są różne informacje i idzie w dobrym kierunku, zmierza, bo było dużo protestów, 2500 protestów przeciwko spalarni, z tego co wiem, mówię, jestem obok, mieszkam w Wielbłocie, to jestem w temacie, no mniej więcej, bo też mi zależy, żeby nie powstała obok, prawda, mojej wsi i innych miejscowości. I proszę, i sprawa jest w toku i wiem, że były poszczególne instytucje miały się wypowiedzieć na temat oddziaływania na środowisko. Miały być opinie wystawione, prawda, poszczególne instytucje typu Sanepid, chyba Wody Polskie, Urząd Marszałkowski i tak dalej. Proszę. No właśnie, ja nie słyszałam jeszcze, bo były, bo jeszcze wiem, że sprawa jest w toku, ponieważ... Tak, ale jeszcze, mogę skończyć? Panie Pawle, no jestem trochę, no trochę się orientuję, bo jestem po ochronie. Przepraszam. I mogę powiedzieć, jak się te instytucje, bo tam wystąpiły instytucje poszczególne
o uzupełnienie dokumentów do inwestora, prawda? Bo nie były wystarczające, żeby wydać, ocenić wniosek na temat oddziaływania na środowisko. I po otrzymaniu wszystkich dokumentów, które wpływają do burmistrza, burmistrz podejmuje decyzję, burmistrz miasta i gminy, wydaje decyzję na tak albo nie, tak? Burmistrz decyduje. I z tego, co wiem i co słyszałam, to jeszcze burmistrz nie wydał takiej decyzji. Jeszcze nie wydał takiej decyzji. I w tym właśnie jest, idzie w dobrym kierunku, zmierza, bo protestów było bardzo dużo i dobrze, ale jeszcze ostatecznej decyzji nie ma. I w momencie, kiedy jeszcze oczekujemy, mówisz, dobrze by było wypowiedzieć się, zająć stanowisko. I gmina Goleniów na sesji podjęto decyzję, ustosunkowano się tak, że uchwałę podjęto, że są nie tak przeciwni. Przeciwko spalarni. I dobrze by było, gdyby my jako powiat, radni powiatowi, też się wypowiedzieli i zajęli takie uchwałę podjąć i zajęli stanowisko w stosunku do tej inwestycji. Taka forma, prawda, no wypowiedzenie się nasz powiatu, radnych powiatu goleniowskiego. No tak, myślę, że byłoby to dobre, bo jeszcze decyzji nie ma, także ostatecznej. Różnie to bywa. To dziękuję.
Wyłączyć. Szanowni Państwo, jeśli mogę się odnieść, bo to kwestia prawna jest tutaj akurat do rozstrzygnięcia. Dotyczy temat termicznego przetwarzania odpadu, bo tak to się nazywa fachowo. Nie jest to kompletnie kompetencja powiatu, jest to kompetencja wyłącznie gminy. Jest tam organem bodajże zatwierdzającym chyba ostatecznie marszałek województwa, więc do niego będzie należała. Tak, ale też jako termiczne przetwarzanie odpadów też marszałek ma tam coś do powiedzenia. I powiat generalnie kompletnie nie ma nic. Nie, my w tej kwestii ani nie byliśmy organem do zaopiniowania czegokolwiek, w jakimkolwiek zakresie. No i też pamiętajmy o tym, że jest to kwestia jednej gminy. No na ogół jednak powiat ma rolę tutaj taką ponadgminną, czyli gdyby to był temat, który dotykałby obszaru więcej niż jednej gminy, to myślę, że miałoby to sens. Natomiast w kwestii jednej gminy nie bardzo to widzę. No i nie ma tu podstawy kompletnie prawnej do tego, aby powiat taką uchwałę podjął, bo pamiętajmy, że Rada Powiatu podejmuje swoje decyzje tylko i wyłącznie w formie uchwały i tam podstawa prawna musi być. Proszę mi nie wyciągać podstawy prawnej z gminy, bo to nie ten samorząd i nie ta ustawa, więc to nie ta. Ja wiem, że oni taką podstawę mają, ale już my mamy problem jako powiat, żeby taką podstawę znaleźć. Oczywiście decyzja należy do państwa radnych. Myślę, że sami radni mogliby też taki list wystosować jako radni, tak? Szczególnie ci z terenu gminy Goleniów, że na przykład są przeciwni czemuś takiemu. Natomiast jako samorząd będziemy mieli problem z podstawą prawną do uchwały.
Dziękuję bardzo. Czyli na czym stanęło? Czy państwo radni chcą wystosować taki list? Bo nie uchwała, tak? Tutaj został wniosek złożony, to znaczy, no nie wiem, czy to jest
czy list jak... można zrobić i wtedy podpisać przez radnych, którzy będą chcieli złożyć, tak? Natomiast nie w formie uchwały, ale... która będzie głosowana na sesji rady, tak? Bo ja nie będę miała podstawy
prawnej. No to tym bardziej Teresa by musiała przygotować ten list. Tak, bo a co dalej z tym listem?
No to tak po prostu złożyć na ręce burmistrza, bo on jest organem. Mhm.
Czyli tutaj, to ja pani odebrałam głos, pani przewodnicząca, to proszę.
Nie, wszystko dobrze, ja po prostu chciałam usłyszeć, że pani Teresa wszystkim powiedziała, bo ja też nie byłam do końca przekonana.
Ja w kwestii formalnej myślę, że padł taki wniosek ni stąd, ni zowąd. W czwartek mamy sesję. Niech pani przygotuje pewne materiały, czy coś, żebyśmy coś mogli na ten temat mówić, bo to dzisiaj, ja tak prawdę mówiąc, zostałem wyrwany. Wiem, że coś ma być, ale co, gdzie, komu ma to zagrażać. Jest czwartek sesja, można by było przygotować pani grożę. Pani interesuje jakieś tam materiały, czy w takiej formie, jak tutaj pani mówi. Dziękuję.
A proszę włączyć.
Proszę.
bo chodzi tutaj pani przewodnicząca zaproponowała, żeby pani przygotowała treść tego listu, tak? Nawet wzorując się na tej uchwale Rady Gminy Miasta Goleniów. No i radni powiatu mogą się pod tym podpisać, tak? No w uchwały nie, list. List radnych.
Tak.
Proszę bardzo, to w takim razie tutaj to jeden temat, a resztę wniosków, resztę interpelacji na sesji, tak jak było to zwyczajowo. Także dziękuję bardzo, zamykam posiedzenie.